Często podczas kampanii wyborczej mówi się o rozwiązaniach drogowych. My już nie będziemy tutaj przytaczać tych propozycji panów, bowiem to już na pewno słuchacze wiedzą, tylko bardzo często nawet sami słuchacze dzwonią do nas, zastanawiają się, skąd panowie będą mieli pieniądze na te wszystkie kwestie, między innymi jeżeli chodzi o obwodnicę południową Opola i jeżeli chodzi o przeprawę przez Odrę, mając albo biorąc pod uwagę fakt, że akcje ECO nie zostaną sprzedane. Panie Arku.
Tak, mówiłem o tym, że w zeszłym tygodniu zwróciłem się z propozycją do polskich posłów, bo obwodnica to jest droga krajowa. W związku z tym wzorem Nysy mamy prawo, pełne prawo moralne do tego jako Opolanie, aby domagać się sfinansowania tego przedsięwzięcia z budżetu państwa. W części finansowania tego przedsięwzięcia, tej obwodnicy południowej, już jest zabezpieczone w regionalnym programie operacyjnym. Mówimy o pierwszym etapie obwodnicy południowej.
Ale to jest mały fragment.
No to jest 1/3 tej części, tej obwodnicy jako całości, więc jest to już całkiem spory kawałek. Oczywiście pieniądze są niewystarczające, dlatego tak jak mówię, konkretnie zacząłem już działać w tym kierunku, żeby te pieniądze znaleźć. Oczywiście to dzisiaj trudno przewidzieć, czy to się zakończy powodzeniem, ale słuchając również o polskich posłów, którzy uczestniczyli w kampanii wyborczej, przecież bardzo aktywnie, nawet byli kandydatami na prezydentów Opola, to deklarowali, że tak, że jak najbardziej oni zrobią wszystko czterema rękami, nawet podpisywali się za tym, żeby wspierać Opole i przyciągać pieniądze z Warszawy dla Opola.
Więc tylko polegając na posłach chce pan zdobyć te pieniądze?
Polegając na swojej wiedzy i doświadczeniu również, bo przecież będąc wiceprezydentem zadbałem o to, żeby w regionalnym programie operacyjnym fundusze unijne znalazły się na budowę obwodnicy południowej i dalej deklaruję dobrą współpracę w tym zakresie z zarządem województwa, z sejmikiem województwa, z władzami wojewódzkimi, bo władze wojewódzkie będą budowały za chwilkę obwodnicę Czarnowąs i Dobrzenia Wielkiego. Część tej obwodnicy przechodzi przez...
Te obwodnice są zapisane w kontrakcie terytorialnym, więc tam już są
podobnie
te pieniądze
zaklepane. Jak
te
pieniądze na regionalne, jak na obwodnicę południową. To jest 12 milionów euro. Tak, 12 milionów euro, więc skutecznie już jakiś krok w tym kierunku wykonałem, jeżeli chodzi o środki wojewódzkie. Natomiast w kierunku centralnych sympatycznych się zwracam i będę o to walczył wraz, mam nadzieję, z Opolanami, być może z szanownym konkurentem, który zechce mi wesprzeć w tych działaniach. Bo nie można myśleć tylko o rozwoju miasta w oparciu o sam budżet miasta Opola. To jednak skuteczność w sięganiu po środki zewnętrzne była przez lata podstawą sukcesu miasta Opola. Ryszard Zembaczyński wielokrotnie odbierał nagrody za to, że pieniądze europejskie pojawiały się w budżecie miasta.
A przeprawa przez Odrę też z pieniędzy europejskich, środki zewnętrzne, z czego
obwodnica południowa de facto oznacza również budowę przeprawy przez Odrę, prawda? Bo w ciągu tej obwodnicy ma być budowana przeprawa przez Odrę dla ruchu tranzytowego. Czy jest to ostateczne rozwiązanie? Dyskusja przed nami, dyskusja z inżynierami, specjalistami, zaraz po wyborach na pewno. Czekamy na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która w tej chwili opiniuje poszczególne koncepcje, czyli warianty przebiegów tych tras przepraw przez Odrę. Merytorycznie szybko można te projekty zamknąć, znaleźć finansowanie. Dokumentacja na obwodnicę południową w zasadzie już jest zakończona. Pozwolenie budowlane ma być z początkiem 2015 roku. Więc
wykup
szybko
gruntów
łopaty...
już w budżecie na 2015 rok też się znalazł.
Nawet wtedy część tych gruntów już była wykupywana, więc myślę, że w przyszłym roku niewykluczone dojdzie do wbicia łopaty pod budową.
Czyli liczymy na środki zewnętrzne.
Dokładnie.
Panie Marcinie.
No nie ma innej drogi niż własna mądra oszczędnościowa polityka w mieście, czyli generowanie wkładu własnego plus pozyskiwanie środków zewnętrznych. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych buduje się wiele dróg, obwodnic polskich miast. Mówimy o Elblągu, mówimy o Kielcach, mówimy o Poznaniu. Myślę, że problemem Opola było to, że przez dłuższy czas sami siebie trochę oszukiwaliśmy i mówiliśmy, Opole ma przecież obwodnicę. To była przenośnia, ale ona się zapisała w wielu umysłach. Tymczasem to nie jest prawda. Mamy tylko jeden ciąg, jedną nitkę, obwodnica, my to nazywamy obwodnicą północną. Natomiast obwodnica, jak sama nazwa wskazuje, musi obiegać miasto dookoła, musi być ring. I myślę, że także zmiana tej retoryki, to znaczy stanięcie w prawdzie, powiedzenie Opole, miasto wojewódzkie, ważne miasto, nie ma obwodnicy, nie ma ringu domkniętego. To jest pierwsza droga, czyli stanięcie w prawdzie do tego, żeby o te środki się upominać. Ja być może w odróżnieniu do mojego szanownego konkurenta, jestem trochę mniej skłócony z opolskimi posłami, bo i z Tadeuszem Romuziewiczem, czy z Tomaszem Garbowskim, którzy deklarowali to wsparcie, ale na pewno te wysiłki trzeba połączyć, bo dzisiaj jesteśmy w dobie kampanii wyborczej, ale ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby bez względu na to, kto wygra wybory, bez względu na wynik wyborów, ktokolwiek odmówił współpracy z nowym prezydentem miasta na rzecz realizacji tych inwestycji. To jest racja stanu, to jest dobro naszego Opola.
A jak z samą aglomeracją opolską? Bo to jest niezwykle istotny projekt ze względu też na te pieniądze, które można pozyskać w ramach ZIT-ów. Samorządowcy skupieni wokół aglomeracji mówią jednoznacznie, że Opole to jest siła napędowa całej aglomeracji, więc bardzo wiele też od prezydenta Opola będzie zależało. Jaką wizję Opola i całej aglomeracji panowie macie? No bo z całą pewnością tutaj ta współpraca z poszczególnymi samorządowcami będzie bardzo, bardzo istotna. Czy widzicie przez pryzmat aglomeracji tylko te rozwiązania komunikacyjne? Bo o nich mam wrażenie mówi się najwięcej. Panie Marcinie.
Czy aglomeracja to jest bardzo szerokie spektrum różnych możliwości. Przecież kiedy mówimy o aglomeracji, mówimy o promocji wspólnej, o wspólnych terenach inwestycyjnych, o ofercie turystycznej i także o rozwiązaniach drogowych. Znaczy, powiem tak, kluczowe jest najpierw rzeczywiście do końca wypracowanie tych mechanizmów współpracy, bo forma aglomeracji samej opolskiej jest dość nową formą.
Strategie już mają.
Tak, ale no... Pierwszą dopiero, tak? Natomiast mamy wiele doświadczeń także z naszych miast partnerskich. Przecież we Francji miasto Grasse jest też stolicą aglomeracji własnej. Więc powiem tak, no, najważniejsza jest zawsze gospodarka. Mhm. Najważniejsze są tereny inwestycyjne, najważniejsza jest infrastruktura drogowa, bo to są najcięższe tematy, najdroższe tematy. Ale aglomeracja ma olbrzymi potencjał we wszystkich kierunkach rozwoju.
I też może zdobyć ogromne pieniądze.
Oczywiście, znaczy, dlatego zwieramy szeregi. Znaczy, po pierwsze skończyliśmy z taką filozofią rywalizacji z sąsiednimi gminami. Opole jest stolicą regionu, nie może rywalizować także z Nysą, Brzegiem, tylko musi być lokomotywą opolszczyzny. I jestem przekonany, że aglomeracja to jest przyszłość, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych i w ogóle uatrakcyjniania naszej oferty pod każdym względem.
Gospodarka, jeżeli chodzi o aglomerację opolską, komunikacja, czy są może jakieś innowacyjne rozwiązania?
Tematy są znane, bo aglomeracja już ma rzeczywiście dokumenty, które pokazują, na co będą pieniądze. Byłem jednym z pomysłodawców tego projektu aglomeracyjnego, więc bardzo się cieszę, że on tak dobrze do przodu idzie i już w tej chwili działa. W tym tygodniu zresztą spotkałem się z szefem biura aglomeracji, dyskutowaliśmy o tym, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze, które są w aglomeracji, to jest 71 milionów euro na potrzeby Opola. Tam są pieniądze na modernizację oświetlenia i takie zobowiązanie złożyłem, że całościowo zmodernizujemy oświetlenie w mieście. Mówiliśmy o ścieżkach rowerowych, tam jest ponad 7 milionów euro na budowę ścieżek rowerowych wyłącznie na terenie Opola. I to też chciałbym w porozumieniu z zespołem rowerowym szybko załatwić. Gospodarka, czyli uzbrojenie terenów inwestycyjnych, to jest temat również ujęty przez aglomerację. Tam jest 8 milionów euro na uzbrojenie tych terenów inwestycyjnych. W przyszłym tygodniu spotykam się z Parkiem Przemysłowym Metalchem. To jest porozumienie przedsiębiorców z tamtego terenu. Będziemy dyskutować o tym, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze tak, aby Park Przemysłowy Metalchem stał się taką siłą napędową miasta w najbliższych latach, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu i załatwić problemy infrastrukturalne, które tam są od lat. Oczywiście aglomeracja to nie jest tylko projekt finansowy, to jest też pewna przestrzeń publiczna, w której mieszkają Opolanie i tutaj potrzeba było takiej współpracy, bo wielu mieszkańców Opola na co dzień też jest, wielu mieszkańców aglomeracji na co dzień jest
poza Opolem.
Tak, korzystającymi z usług.
Panowie, chciałam zapytać raz o to, które z europejskich miast jest dla was wzorem do naśladowania i jakie rozwiązania przenieślibyście z tego miasta właśnie do Opola?
Mi się marzy Opole, znaczy w zasadzie my już mamy to miasto, jakąś część tego miasta w sobie, Florencja.
A
piękny
Florencja?
Ratusz florencki, stolica europejskiego renesansu, miasto piękne kulturalnie, miasto, które tworzyło humanizm, które stało się centrum europejskiego renesansu, o czym już mówiłem. Miasto Machiavellego, Michała Anioła, Leonarda da Vinci i wielu, wielu jeszcze
Machiavellego brzmi nieźle.
Więc miasto intelektualistów, miasto ludzi kultury, sztuki, Oczywiście, czy Opole będzie Florencją Północy? No, ja sobie zdaję sprawę ze skali i z historii wydarzeń, natomiast miasto akademickie, jakim jesteśmy, miasto teatrów, filharmonii, to jest rzeczywiście idea piękna, więc ja przyrównałbym Opole do tej Florencji. Ratusz florencki już mamy, plac przed ratuszem też, Agorę też można mieć, a na resztę jest szansa, bo jest potencjał.
Panie Marcinie.
Machiavellego też już mamy. Powiem tak, ja nie chciałbym, żeby to Opole było wzorem dla innych miast. Nie da się tak naprawdę tworzyć kopii, nie powinniśmy tworzyć kopii miast. Jest wiele miast europejskich.
Podczas debaty pan dużo mówił o Wrocławiu.
Nie, to są przykłady w zależności, no właśnie, i tutaj dochodzimy, co byśmy chcieli. No nie chciałbym Wrocławia w Opolu jako przykładu na pozyskiwanie inwestorów w gospodarce kreatywnej, innowacyjnej, ale nie chciałbym zadłużenia wrocławskiego, prawda? Więc tak całkiem to Wrocławia bym nie chciał. Florencja to jest świetny przykład, ja jestem zakochany we Włoszech, więc ujmuje mnie, choć wolałbym Florencję bez Machiavellego. Ale z kolei piękne wzory, jeśli chodzi o dużą ilość zieleni w centrum miasta, ma Londyn, czemu nie? Elegancje rozwiązania architektoniczne Paryża, czemu nie? Miasto akademickie, takie jak Heidelberg, czemu nie? Urokliwość, własny rytm miasta jak Rzym, więc wiele tych przykładów.
I wiele jest do zrobienia, panowie, w takim
razie. To na pewno, ale jeżeli zaczniemy patrzeć na nasze miasto przez pryzmat tego, że ono ma być unikalne, ono ma być wyjątkowe, to wtedy nie będziemy szukać żadnych porównań, tylko będziemy czerpać z tego te najlepsze wzorce z innych miast.
Panowie, w trakcie kampanii słyszeliśmy wiele kąśliwych uwag, złośliwych komentarzy, a ja chciałabym usłyszeć od was coś pozytywnego. Za co panowie siebie nawzajem cenicie? Panie Arku, za co pan ceni pana Marcina?
No myślę, że pan Marcin ma zalety, które dają mu w perspektywie lat kilkunastu, myślę, szansę zaistnienia mocniej w polityce, nawet na eksponowanych stanowiskach, i to doceniam bezwzględnie. Cieszę się, że chce nabywać tego doświadczenia i robi to nie tylko w formie aktywności politycznej, ale również społecznej, więc na pewno w nim to doceniam.
Coś jeszcze? No, ja liczę na to, że lista będzie długa.
Czas kampanii wyborczej to czas oczywiście docenienia przeciwnika, ale przede wszystkim
samego siebie.
Stawiania na siebie, przekonywania, że warto postawić na konkretnego człowieka, więc powiedzmy, że chciałbym jeszcze ten ostatni dzień kampanii poświęcić jednak
sobie.
Programowi, który zaproponowałem Opolanom.
Panie Marcinie, a pan za co ceni pana Arka?
No i ja myślę, że absolutnie to, o czym rozmawiamy, to znaczy...
Myślałam, że pan powie za to, że przyciągnął inwestorów.
Nie, tutaj na każdym plakacie.
Za to nie.
Za to nie.
Na każdym plakacie. Znaczy, cenię ludzi, którzy przyciągnęli inwestorów, znaczy, bo na pewno było ich wielu w perspektywie ostatnich lat. Jedna osoba... starała się być twarzą tego w trakcie kampanii, ale oczywiście jest to proces bardzo złożony, wieloletni. Ja cenię na pewno za to, że to swoje doświadczenie pracy w administracji jest gotowy kontynuować. Ja chcę powiedzieć, że ja zapraszam do współpracy i to doświadczenie z pewnością jest warte tego, żeby je wykorzystać.
To jeszcze na koniec już tak zupełnie, żeby i nasi słuchacze nieco z innej strony mogli panów poznać, i ja również bym chciała się dowiedzieć, jeżeli mielibyście w perspektywie, panowie, spędzenie miesiąca na bezludnej wyspie, to z kim chcieliby panowie ten miesiąc spędzić? Panie Arku, z panem Marcinem?
Z żoną i z dzieckiem.
A ze znanych osób? Ze znanych osób, panie
znanych
Arku,
osób,
tak.
Nie ma chyba takiej jednej osoby, która dominuje w taki sposób nad moim myśleniem, moimi potrzebami czy moimi zainteresowaniami. Jestem człowiekiem, który...
Ale chciałby pan sam
różnorodne...
ten miesiąc na bezludnej wyspie spędzić? Znaczy,
ja zabrałbym dobre książki, bo uwielbiam czytać, a czasu na czytanie mam coraz mniej, więc z chęcią ten miesiąc poświęciłbym na nadrobienie zaległości. W lekturze.
Panie Marcinie.
Nie, ja z żoną.
Ale ze znanych osób.
Ale to, że żon, czyli żony nie będzie na tej.
Żony nie będzie.
No nie, no jest wiele takich osób i piękno tego miasta sprowadza się do jego różnorodności, do różnych doświadczeń. Myślę, że jedna osoba to jest zbyt mocne zawężenie, dlatego że inspirują nas różne osoby w różnych okresach, w różnych wymiarach i jedną osobę ciężko wskazywać.
W każdym razie liczyłam na to, że panowie powiedzą, bo to wiele by też o Panach powiedziało. No szkoda, że nie uzyskałam odpowiedzi. Panowie, dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. No i myślę, że jak wszyscy tutaj siedzimy, przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby 30 listopada w najbliższą niedzielę pójść i zagłosować. Frekwencja najprawdopodobniej będzie niższa, chociaż no liczymy na to, że jak najwięcej Opolan pójdzie. Macie panowie jeszcze dosłownie kilka sekund na to, żeby zachęcić Opolan, żeby poszli na wybory i zagłosowali. Panie Arku.
Zachęcam serdecznie tych wszystkich, którzy zagłosowali na mnie w pierwszej turze, do tego, aby poszli zagłosować jeszcze raz, bo bez tego ich wysiłek, który włożyli, to zainteresowanie i to poparcie mi wyrażone, po prostu pójdzie na marne. Także zagłosujcie państwo drugi raz w drugiej turze, bo bez tego po prostu ten czas poświęcony był czasem straconym.
Panie Marcinie.
Ja serdecznie zapraszam na wybory. Ta debata nie służyła tylko rozrywce intelektualnej, ale przede wszystkim była debatą o przyszłości naszego miasta. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, że na końcu decydują nie politycy, tylko mieszkańcy. Miasto należy do mieszkańców i w akcie wyborczym to się najpełniej wyraża. To nie jest nasz obowiązek, to jest nasz przywilej, to jest wielka wartość i powinniśmy z tego skorzystać.
Arkadiusz Wiśniewski, Marcin Ociepa, kandydaci na prezydenta Opola. W niedzielę wszystko się okaże. Zachęcamy oczywiście do tego, aby w niedzielę pójść głosować. Jedno jest pewne, wśród nas jest przyszły prezydent Opola. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dziękuję panom serdecznie.
Serdecznie pozdrawiam.
Diana Bogacz-Kotulak, ja również dziękuję za tą dzisiejszą debatę.